Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
A z nami goście Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich i Piotr Frankowski, redaktor naczelny portalu Namiary na Morze i Handel. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu.
Zaczynamy od Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, która niedawno poinformowała o powołaniu spółki PZB Offshore, która skupi się na wejściu na rynek morskich farm wiatrowych. Spółka PZB Offshore będzie się zajmowała projektami związanymi z flotą serwisową Offshore Wind i powiązanymi z nią usługami. No to na początek, na ile to jest taka fajna szansa na rozwój tej firmy, bo to chyba pierwsza firma, która taka jakby czysto morska, która zapowiada trochę inne usługi właśnie związane z offshorem, z dowożeniem pracowników.
Można?
Bardzo proszę, Jerzy Czuczman.
Jeżeli można, tak, ja bym troszeczkę wrócił do historii, bo to, co jest dzisiaj, to jest konsekwencje tego, co się tam kiedyś w przeszłości działo, a to, co dzisiaj robimy, będzie efektem w przyszłości. Tutaj z dużym uznaniem, bo takie rozmowy na temat właśnie powołania czy działania spółki armatorskiej to były już robione między Lotos Petro Baltic a Christ i wtedy były mowa o tym, aby zamówić jackupy, które mogły być do instalacji farm wiatrowych i tak dalej. No, bardzo fajne rozmowy, one niestety gdzieś utknęły.
Tak, Myślę, bo miały być jednostki do budowy morskich farm wiatrowych.
Bardzo fajny raport powstał między innymi w tym temacie kiedyś przez PRS, wtedy kiedy jeszcze pan Andrzej Madejski był prezesem PRS-u i bardzo ciekawy raport, który warto spojrzeć, bo i przeliczał i podawał ile potrzeba, zapotrzebowanie, wiele ciekawych informacji. Myślę, że to co dzisiaj widzimy to jest pewna kontynuacja i pewne takie zdeterminowanie do tego, aby wypełnić lukę, która jest na polskim rynku. I tu, no nie chciałbym, żeby tu wynikały jakieś peany w stosunku do jednej osoby, ale widzę, że pan prezes Madejski, który właśnie w PRS-ie potrafił zorganizować całe środowisko pomorskie i nie tylko. Wiadomo, że tu różne są spojrzenia, a jednak udało się przy jednym stole usiąść wszystkim i rozmawiano właśnie wtedy o tym raporcie, a później o jackupach. Tak dzisiaj kontynuuje to w postaci, ma takie możliwości, jako PZB powołał do życia spółkę córkę PZB Offshore. Tu przyznam, że też jestem ciekawy, jak to dalej będzie się rozwijać, a okazją do tego będzie już niedługo, bo 5 kwietnia mamy spotkanie Polskiego Forum Technologii Morskich naszych członków i właśnie w ramach tego spotkania będzie pan prezes Madejski i prezes nowej spółki PZB Offshore. No i oczywiście będziemy, grzecznie mówiąc, atakować pytaniami, jak, co, jakie plany, jak local content, jakie miejsce polskich firm w tym wszystkim. Także jestem pełen nadziei na to spotkanie. Zobaczymy. Dzisiaj na razie można mówić tylko o informacjach medialnych, ale już w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że będzie więcej konkretów.
Mm-hmm. Redaktor Piotr Frankowski.
Faktycznie to, o czym wspominał Jerzy Czuczman, ten pomysł stworzenia spółki córki w ramach PZB, jakby pojawił się już jakiś czas temu i on dojrzewał. Dojrzewał, aż zaowocował spółką PZB Offshore, która ma ambicje, z tego co mi wiadomo, zostania pełnomiarowym armatorem floty w ramach Offshore Wind. Tak jak tutaj już było wspomniane, miałaby być to flota służąca do obsługi ekip serwisowych, ale również w planach byłyby jednostki większe, które miałyby być wsparciem przy budowie farm wiatrowych. Oczywiście tutaj bardziej chodzi o, jest mowa o drugiej fazie inwestycji, bo no, kwestia jest na razie zbudowania tej floty, no i pozyskania partnerów zewnętrznych prawdopodobnie zagranicznych, z którymi jakby te pierwsze doświadczenia w obsłudze tego typu tonażu PZB Offshore mogłoby zdobywać.
No właśnie, na temat tej floty serwisowej offshore chciałam powiedzieć króciutko. Wiemy już na pewno, że na początek będą to jednostki używane, najpierw zostaną nabyte, a potem PZB w kolejnym etapie będzie właśnie zamawiać już budowę takich jednostek. Nasze stocznie, gdyby się do nich zwrócono, są w stanie zbudować te jednostki dość szybko?
Technicznie tak, tu nie ma żadnego problemu. Ja jeszcze tylko jedną rzecz pozwolę sobie uzupełnić, bo nie tak dawno pojawił się wywiad w Pulsie Biznesu właśnie z panem prezesem Madejskim, w którym on mówił o tym, że powołanie tej spółki to jest pewien punkt początkowy, dlatego że spółka jako sama nie ma jeszcze takich zdolności finansowych, aby sfinansować czy pozyskać finansowanie na no cały zakres, który w tej chwili planują, czyli wiele jednostek właśnie typu SOV czy Crew Transfer Vessel. W związku z czym zaprosił do współpracy. Gdzieś powiedzmy tutaj w kuluarach słychać, że być może PLO będzie odpowie na ten właśnie apel o połączenie. Być może jakiś partner zagraniczny. Tworząc większy troszkę podmiot o większych możliwościach pozyskania kapitału, pozyskania finansowania, bo to jest istotne. Czyli odpowiadając na pytanie pani redaktor, technicznie nie ma żadnego problemu i technicznie właściwie możemy wszystko zrobić w Polsce. Natomiast kwestia, czy ktoś, kto nam to zleci, będzie na tyle wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych, aby móc sfinansować takie wyzwanie i takie przedsięwzięcie. I tu jest duży znak zapytania.
Mhm. To ja odnosząc się, uzupełniając to, co przedmówca na co zwrócił uwagę, z tego co wiem, partnerem ma być podmiot zagraniczny również na zasadzie spółki joint venture, takie w jakie wchodzą deweloperzy farm wiatrowych na polskich wodach Bałtyku. Więc jakby spółce zależy bardzo na pozyskaniu wiarygodnego, silnego partnera, który byłby wiarygodny dla instytucji finansowych, ale również dysponowałby odpowiednim know-how, dzięki któremu spółka mogłaby zdobyć doświadczenie właśnie w obsłudze tego typu floty, a jednocześnie stać się również partnerem dla stoczni, bo jest mowa właśnie o budowie, tak jak pani redaktor wspomniała, o budowie również nowych jednostek pomocniczych w polskich stoczniach. Podobno pierwsze zapytania już popłynęły.
No właśnie, polskie stocznie, jak widać, się coraz bardziej sprawdzają. W Trójmieście tutaj można byłoby powiedzieć, że zaczyna się taki spory ruch w interesie, bo i promy, i jednostki dla marynarki wojennej u nas powstają. Promy dla właśnie PZM i PZB. Czy można dziś spokojnie powiedzieć, że właśnie wreszcie nadszedł czas, kiedy polskie stocznie będą już coraz częściej budowały jednostki na zamówienie polskich firm? A z drugiej strony, jak przekonać Komisję Europejską do pomocy dla przemysłu stoczniowego europejskiego? Bo wiemy, że ten chiński, bo wiemy, że ten południowo-koreański, chiński jest dotowany, bardzo mocno dotowany, wspierany przez państwo. Koreański ma być właśnie, tam jakiś nowy program ogłoszono niedawno, właśnie wspierania całego tego przemysłu, całej branży. Trudno, żeby tego nie widziała też Europa. No i polegniemy, nasze stocznie europejskie też polegną, jeśli nie będzie tutaj jakiejś pomocy. A jak będzie pomoc, to i znajdzie się finansowanie właśnie na to, żeby jednostki powstawały
w
stoczniach
ja
krajowych.
Ja jestem jednak znacznie bardziej większym optymistą, niż próbuje pani tutaj podać, bo takie,
nic nie próbuję. Ja raczej...
Takie sytuacje o tym, że to już będzie źle i nie będzie, to już słyszymy od ponad 20 lat, od lat jeszcze końcówki
90. I właśnie mówię, że się rozwija.
O właśnie. I teraz, żeby pokazać, jak się rozwija, to znowu pozwolę sobie zapromować spotkanie, które jest w przyszłym tygodniu, 4 kwietnia, Invest in Pomerania. przygotowało potem raport na temat właśnie sytuacji i siły regionu. Czyli to nie jest cały przemysł stoczniowy w Polsce, ale głównie skoncentrowany na sile regionu. Będę miał przyjemność prowadzić jeden z paneli stoczniowych. Zapraszam, wtedy będzie sporo ciekawych informacji podanych. A odnosząc się, czyli i tam też jest dosyć optymistyczny wydźwięk, bo jako Polskie Forum myśmy w tym działali.
Nie
wszystko mogę mówić w tej chwili na temat raportu, bo będzie można ogłosić to dopiero właśnie 4 i wtedy zapraszam, to będzie większej informacji. Natomiast odnośnie Komisji Europejskiej, to daleki jestem od tego, żeby w jakiś sposób wspierała, bo ja jestem raczej zwolennikiem wolnego rynku, ale mądrego, tak? To nie może być wykorzystane. Przy czym ten wolny rynek musi być w jakiś sposób zabezpieczony. To znaczy ci, którzy grają uczciwie, muszą mieć bezpieczeństwo tej uczciwej gry. Kto gra uczciwie? Europejskie przedsiębiorstwa stoczniowe, bo tutaj jest na przykład pilnowanie level playing field, czyli żeby nie było zakłócenia jednakowej konkurencji. Natomiast na ten nasz wspólny, jednolity rynek wchodzą firmy, które nie są graczami fair, bo na przykład dostają wsparcie finansowe z państwa, dostają określone pomoce, na przykład nie przestrzegają standardów pracy.
O to mi właśnie chodzi.
I Komisja Europejska powinna, stąd taki był kiedyś pomysł, który zresztą przygotowałem i wysłałem kiedyś do komisji, nie wiem na ile to zostało przyjęte, aby wprowadzić tak zwaną cenę na wejściu do Unii. To znaczy, jeżeli ktoś nie przestrzega zasad komisji, które są obowiązujące w Europie, to oczywiście może wejść na rynek pod warunkiem, że przeliczy cenę na to, gdyby przestrzegał tych zasad, ile to by kosztowało. Tak? I wtedy, jak ta cena będzie nadal jeszcze konkurencyjna, proszę bardzo. Ale przekonany jestem, że w większości przypadków ta cena po przeliczeniu na warunki, w jakich musiałaby się odbywać produkcja w Europie, nie będzie konkurencyjna. I nie trzeba żadnej pomocy. Wystarczy regulacje prawne, które zatrzymają ten zalew, który nie jest po prostu, nie gra zgodnie z warunkami jednakowej konkurencji.
Ja też kiedyś, jeśli mogę tutaj
wtrącić,
kiedyś miałem okazję by poznać taki w zarysie kosztorys jednego z armatorów zainteresowanych budową promów operujących na rynku europejskim oczywiście. I ten kosztorys był opracowany dla kilku oferentów, zarówno z Dalekiego Wschodu, jak i z Europy. I koniec końców wychodziła kwota ostateczna mniej więcej podobna, a to podobna z tego względu, że budowanie, że tak przynajmniej wynikało z tych dokumentów, na które miałem okazję rzucić okiem, że wybudowanie promu w Chinach oczywiście samo w sobie jest tańsze, ale wyposażenie go i jakby osiągnięcie standardu obowiązującego tego typu jednostki w Europie jakby powoduje dodatkowe koszty. I te koszty koniec końców stają się porównywalne, jeśli prom będzie na przykład budowany w Europie.
No tu jeszcze jest cały szereg innych rzeczy, jeżeli pozwolisz, Piotr, że ci wejdę w słowo.
Tak.
Bo na przykład kwestia ochrony pracowników, tak? Proszę zobaczyć, jakie standardy obowiązują w Polsce, w Europie, gdzie pracownik ma cały zakres ochrony osobistej, gdzie jest przestrzeganie przepisów, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, czyli emisja do tego środowiska, gdzie są warunki odnośnie nadgodzin, pracy i tak dalej. Jeżeli by to wszystko zaimplikować właśnie do pracowników na przykład w Chinach, no to jakie tam koszty powstaną? Nie mówiąc o tym, wszyscy są odnośnie CO2. Proszę zobaczyć standardy ochrony środowiska obowiązujące w Europie i na przykład w Chinach, tak? Przecież CO2 wyprodukowane w Chinach, ono i tak wejdzie do atmosfery, niezależnie gdzie ono jest. My na to zwracamy uwagę, a tam co? I to jest istotny element i tym powinna zająć się Komisja Europejska, a nie szukać w jakiś sposób, zastanawiać się, czy wspierać, czy dotować. Nie dotować, nie wspierać. Stworzyć i przypilnować jednakowych warunków konkurencji dla wszystkich.
No tak, no ale nie da się wpłynąć na takie kraje jak Chiny na przykład.
Oczywiście, że się da właśnie w ten sposób, porównując na przykład cenę, tak? Jeżeli nie działacie zgodnie z regułami, to niestety doliczcie, ile to więcej by kosztowało, gdybyście działali zgodnie z regułami. I mamy prosty wskaźnik. Cena. Cena, ale taka, która jest wiarygodną ceną, a nie po prostu wymyśloną.
No, ale też jest tak, jakby to jest taka oczywistość już jakby przynajmniej w środowisku, że Chiny, Korea do tej pory przynajmniej produkowały jednostki w średnim stopniu zaawansowania. Wszystko, co było specjalistyczne, trafiało do Europy, bądź też trafia do Europy, ewentualnie do Japonii.
I tutaj ciekawym wskaźnikiem jest właśnie to euro za cegiet, gdzie widać wyraźnie, gdzie w Europie za ostatni rok, bo takie dane już sobie zebrałem i w raporcie, który przygotowuję, to umieszczę, to już jest ponad 5000 euro za cegiet. I Polska też się plasuje na tym poziomie. Co to znaczy? To znaczy, że robimy jednostki bardzo wysoko przetworzone, gdzie Daleki Wschód lekko sięga około 2000 euro za cegiet. Proszę zobaczyć, jaka jest przepaść w tej chwili.
Co do warunków pracy, to jeszcze jeden przykład mi się przypomniał. Właśnie ostatnio wybuchła, zdaje się, spora afera w stoczni w Wenecji, która zatrudniała 2000 pracowników z Bangladeszu, głodowe pensje, między innymi jakieś bardzo złe warunki pracy, złe warunki zatrudnienia na czarno. Na szczęście udało się to ujawnić, ale takie sprawy też powinny być regulowane.
Kilka lat temu, w 2016,
żeby nie było,
bardzo dużo informacji o tym, gdzie w Polsce są zatrudniani pracownicy z Korei Północnej. Pamiętam nawet wywiad, jaki miałem jednego z portali amerykańskich i zaczęto o tym mówić. Ja mówię, dobrze, a dlaczego nie mówi się o tym, że Koreańczycy Północni są zatrudniani w Norwegii, w Niemczech, w Holandii, bo takie dane były z raportu. Jak się okazało, że tam też są, to wtedy już przestali atakować, wskazywać Polskę, bo tak troszeczkę gdzieś próbują znaleźć nas jako tego chłopca do bicia. Nie, nie jesteśmy już. Jesteśmy już w tej chwili silnym graczem na rynku.
I tak, miejmy nadzieję, to zostanie i będziemy się rozwijać, będziemy jeszcze silniejsi. Zmieniamy troszkę temat. Jutro na Uniwersytecie Morskim w Gdyni Forum Kariery Młodych 2023, a dokładnie za tydzień, 5 kwietnia, na Politechnice Gdańskiej targowisko, czyli targi pracy, branża morska, to wszystko dla młodych ludzi. Branża morska, tak jak inne, boryka się dzisiaj też z brakiem rąk do pracy, brakuje specjalistów i w związku z tym, jak młodzież przekonać do morza, do wszystkiego, co jest z tym morzem związane, z karierą zawodową.
Przede wszystkim praca musi być ciekawa, to jest pierwsza rzecz, i praca musi być odpowiednio wynagradzana, to jest druga rzecz. Jak są te dwa elementy, to jako człowiek, też wydaje mi się, że jeszcze nie zapomniałem, jako byłem młody, tak? To były elementy, które były atrakcyjne. Ciekawa praca i wynagradzana. I tutaj znowu odwołam się do tego raportu Focus on Maritime Sector in Pomerania. On jest po polsku i po angielsku. I tam wśród załączników jest pokazana poziom wynagrodzenia w branży morskiej, projektanci, centrum inżynieryjne, różne stanowiska inżynierskie. Nie mogę o tym mówić, chociaż znam te liczby, ale warto zapoznać się. Są to ciekawe poziomy wynagrodzeń, które na pewno są konkurencyjne w stosunku do tego, co jest w gospodarce. Jeżeli młodzież się z tym zapozna i ten raport zostanie szerzej podany, a praca jest ciekawa, wynagrodzenie też, bo to widać ze średnich, to myślę, że to wystarczy.
Mm-hmm. Ja tutaj jeszcze, jeśli mogę dodać, bo jest też, jest z jednej strony to, co Jerzy powiedział, jak najbardziej jest ważne i istotne. Natomiast to, na co jakiś czas temu też zwróciła uwagę pani profesor Sylwia Mrozowska z Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie wszystkie uczelnie otwierają kierunki offshore wind, podyplomowe głównie. I jakie jest niebezpieczeństwo? Niebezpieczeństwo jest takie, że absolwenci tych kierunków trafiają do firm zagranicznych, opuszczają polski rynek pracy, czyli de facto kształcimy kadry morskie dla całej, powiedzmy, mówiąc tak w cudzysłowie, całej Europy, nie dla siebie. Stąd uczelnie zaczynają podejmować różnego rodzaju kroki, żeby jakby też mieć korzyść z tego kształcenia i pozyskać know-how, jeśli to jest już jedyna jakby możliwość zatrzymania, czy też osiągnięcia jakiegokolwiek korzyści z kształcenia tych młodych ludzi, pozyskania know-how umożliwiającego dalszy rozwój kierunków, kadr i wszystkiego, co jest związane z edukacją właśnie dla sektora morskiego.
Ja bym to jeszcze uzupełnił, bo patrząc na to, powiedzmy, z perspektywy na przykład 15-20 lat temu, to młodzież, czy ja jeszcze byłem w takiej sytuacji, szukaliśmy pracy za granicą. Dzisiaj wiem to z informacji, powiedzmy, od członków naszego stowarzyszenia, gdzie poszukują nowych pracowników, to często ten młody człowiek pyta, czy ja będę musiał jeździć za granicę. tego kiedyś nie było. Kiedyś było pytanie chętnie, kiedy będę mógł wyjechać, dzisiaj, czy ja będę musiał, bo mam rodzinę, bo mam znajomych, a poziom wynagrodzeń już w tej chwili jest ciągle niższy, natomiast to już nie jest taka przepaść, jak była 20 czy 30 lat temu, w związku z czym oczywiście część jak gdyby no, jest sprawność tego systemu edukacyjnego, część nam ucieka za granicę, ale myślę, że ten poziom sprawności, pozwolę sobie tak technicznie do tego podejść, jest coraz wyższy właśnie ze względu na warunki pracy tutaj, na to, że jestem u siebie i na to, że poziom wynagrodzeń jednak się wyraźnie podnosi.
No i apelujemy też do pań, żeby nie rezygnowały, żeby bardziej wierzyły w siebie, bo one też się sprawdzają w tych branżach i naprawdę robią to coraz lepiej, są zauważalne.
W 2018 roku przedstawiałem przed Komisją Europejską raport na temat kobiety w sektorach tych właśnie stoczniowych. Okazuje się, że Polska jest tutaj ewenementem, bo na przykład wśród stanowisk dyrektorskich, wyższych, tak, to prawie 40% to są w Polsce kobiety, czego nie ma na przykład w innych krajach, w Niemczech i tak dalej.
Panie, tak trzymać, my trzymamy za was kciuki. Bardzo serdecznie dziękuję. Czas nam się skończył niestety. Szkoda. Moimi i państwa gośćmi wrócimy do tematu. Byli dziś Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich i Piotr Frankowski, redaktor naczelny portalu Na Miary, Na Morze i Handel. Kamila Pietrusińska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor.
Dziękujemy bardzo, do widzenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsku.